Изображение зебры в полицейской машине по приказу суда сохраняется навсегда. Он должен быть в сейме. Показания, как любой нормальный человек в Польше, имел такую обязанность. Однако он выбрал пропаганду у Рахоня.
Nie mam siły, dzień dobry Państwu, nie mam siły, nie wygłupiam się, nie mam siły, bo to, co się wydarzyło w tym tygodniu, jakoś tak mnie przybiło mocniej niż do tej pory. Radości z tego nie potrafię czerpać jakiejś wielkiej, dość duży smutek mnie ogarnia na myśl o tym, co się wydarzyło i co się teraz będzie działo dalej. W związku z tym, nie wiem, podchodzę do tego nagrania po raz kolejny i jest już po godzinie 19, ja kompletnie nie mam pomysłu, co wam powiedzieć w tym tygodniu, gdyż to wszystko, co się wydarzyło, jest, no jest tragiczne po prostu tak naprawdę, no bo co będę mówił wam o rzeczach, które są przerażająco niemądre, albo przerażające, albo oczywiste dla was wszystkich i to jest takie konfudujące dla mnie strasznie, że nie wiem, czy to nie zwracam głowy tak naprawdę przypadkiem tym wszystkim, co opowiadam, gdyż to, co się wydarzyło w tym tygodniu, no jest po prostu przerażające, no tak bym to ujął i już na chwilę sobie spuszczę głowę i za chwilę do was wrócę, dobrze, bo muszę to sobie przemyśleć głęboko, Matko Boska, co tu się odpierdło. No dobrze. Stało się to, co musiało się stać. Czyli po 2015 roku, kiedy to wszyscy ludzie odżegnywani przez główne media oraz polityków, czy tak zwany mainstream od rozumu i godności człowieka, kiedy to mówiły te osoby, że wpuszczanie tutaj do nas przyjaciół z Dalekiego Wschodu źle się skończy nie tylko dla Niemiec, ale dla całej Unii Europejskiej, i okazało się, że mieli rację, czy o tym, że się okazało, że mają rację, mieli rację, niby okazało się już dawien dawno, w sensie z ostatni rok to pokazał w sposób permanentny na sprawą codziennych perturbacji na ulicach zachodnich miast, incydentów rozlicznych, które nie do końca mogłyby się podobać ludziom z naszego kręgu kulturowego i tak dalej. No i to wszystko wiadomo, bo że tak się dzieje, tak? No ale przecież mogliśmy żyć w spokoju, gdyż pan Donald Tusk przez całe te ostatnie lata zapewniał, że nas to nie dotknie, gdyż my przyjęliśmy przyjaciół ze wschodu, tego naszego najbliższego i ci z bliskiego i dalekiego wschodu nie zagrażają nam w żaden sposób. Zresztą posłuchajcie, co mówi jeszcze chwilę temu.
Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Nie będziemy za nic płacić, nie będziemy musieli przyjmować żadnych migrantów z innych kierunków. Unia Europejska nie narzuci nam żadnych kwot migrantów, natomiast Polska będzie skutecznie egzekwowała wsparcie finansowe ze strony Unii w związku z tym, że stała się państwem goszczącym setki tysięcy migrantów.
No więc tak, można było się spodziewać, nie mówił prawdy. No i co, no i nic. Zdobył władzę dzięki temu, że tak mówił i co, no i z tym nie zrobimy. Wprowadził do Sejmu ludzi upośledzonych intelektualnie, to chyba było na początku tego programu, no i co, no i nic po prostu, bo na tym polega demokracja, że wybiera większość, a większość jest coraz mniej wszechstronna intelektualnie. W ten sposób to ujmę, gdyż początek programu nie mogę mówić wprost, co o nich sądzę. No i ci ludzie wybrali jednych i drugich, bo przypomnijmy, że ci poprzedni wprowadzili nam do krwiobiegu państwowego, narodowego parę milionów przyjaciół ze wschodu z kolei, którzy w tej chwili sobie robią różne rzeczy, które były do przewidzenia, ale kiedy to osoby, takie jak ja, mówiły o tym 2 lata temu, że to się źle skończy, gdyż ci ludzie ze wschodu bliskiego są wychowani w kulcie całkiem innej wiary niż naszej. Nie chodzi w tej chwili o tego czarno-czerwonego pana, który robił Polakom złe rzeczy czy na Wołyniu. Mówię o tym, że po prostu jest inna kultura kompletnie, tak? Wychowani w takiej nie wiem, kulcie przestępczości, korupcji i tak dalej. Jak wrócą, przyjadą do nas, no będzie bardzo słabo. Oczywiście część z nich będzie robiła rzeczy takie, jak po prostu chciałaby robić po wyjeździe ze swojego kraju, ale większość przyjeżdża tutaj nie po to, żeby robić jakieś rzeczy nowe, tylko żeby żyć zgodnie ze swoimi rytuałami. To się właśnie dzieje. Przestępczość wzrasta. Na ulicach co rusz się dzieje w polskich to samo, co na ulicach zachodnich jeszcze chwilę temu. Czyli dochodzi do coraz liczniejszych przypadków sytuacji ekstremalnych, do których Polacy nie przywyknęli. Jak byłem ostatnio w szpitalu, to pamiętacie, jak wypadek miałem? W poczekalni na SOR-ze było 2 chłopaków takich strasznie obitych na twarzach, tak? To nie jest dykteryjka z księżyca, tylko po prostu to daje tak sytuację, która opisuje to, co się dzieje. No i pytam ich, co się stało. Oni tak, bo zwróciliśmy uwagę jakiemuś typowi w autobusie, żeby nie robił dziewczynie takiej jakiejś obcej dla niego rzeczy, które jej się nie podobają. No i się okazało, że on jest ze wschodu właśnie i tak nas natłuczył, że jesteśmy w szpitalu. ale to drobiazg, bo to ulica, tak? Ale to pokazuje, że my po tych czasach prosperity ostatnich dwóch dekad zapomnieliśmy całkiem, jak się bronić, jak przed rzeczami, które mogą nas spotkać w każdej chwili, tak? Trochę wschód trochę nam przynosi takiej wiedzy na temat tego, jak życie wygląda w normalnych dla większości Polaków w krajach, bo przecież to są normalne kraje. Wschodnie, blisko, wschodnie, daleko, wschodnie są normalne kraje z taką samą kulturą jak my, które mają wartości nie gorsze od naszych, że posłuchajcie tego pana, który o tym mówi.
Amerykanie, prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, jesteśmy cywilizacją, najlepszą cywilizacją na świecie. Odwróć to. To znaczy wszyscy pozostali są słabszymi, gorszymi cywilizacjami.
No i właśnie to nastąpiło w tej chwili, że mamy już przez poprzedni rząd sprowadzone 2 miliony wschodnich przyjaciół, a ten rząd ściągnie do nas kilka milionów dalekowschodnich przyjaciół albo bliskowschodnich, bo dalekowschodni jeszcze nie są tacy straszni jak bliskowschodni, aczkolwiek ci dalekowschodni też bywają troszeczkę niepokojący, choć trzeba wziąć pod uwagę, że Wietnamczycy, Chińczycy, Japończycy mieszkający w Polsce nie robią problemów. Generalnie ludzie, którzy mają skośne oczy, nie robią problemów, a ci, którzy mają opalone twarze, robią więcej problemów i z tym się spotykamy na co dzień, coraz częściej w dużych miastach w szczególności. No więc tak, Unia potwierdziła to, co można było przypuszczać, że to, co powiada pan Tusk o tym, że pakt migracyjny nas nie dotyczy, że już puściliśmy do nas przyjaciół wschodu, jest zwykłą nieprawdą, a jednak nas dotyczy, więc albo będziemy ich wpuszczać masowo, albo będziemy płacić. Jako, że Polska jest bogatym krajem, to bogaci się za pomocą tego, że oszczędza. Wiadomo, że każdy, kto oszczędza, to się bogaci. No więc chyba nie będzie wydawała pieniędzy na tych ludzi. Aczkolwiek nie wiem, bo z drugiej strony wiele osób mówi, że ten kraj się nie bogaci, a wręcz przeciwnie, to może nie będzie pieniędzy na to, żeby wspierać tych przybyszy z całego świata, którzy zostali zaproszeni do Europy przez panią Merkel, czyli Niemkę i Niemcy oraz Unię Europejską, która zapraszała ich dość hurtowo, jak pamiętacie. No i teraz ich już nie chce. I teraz my też ich nie chcemy, ale w związku z tym, że my ich nie chcemy, to będziemy musieli płacić za to, że nie chcemy, albo ich wpuścić, mimo że ich nie chcemy. To jest demokracja. Wspomniałem o tym przed chwilą. Demokracja, czyli system, który powoduje, że większość, która z godziny na godzinę, z roku na rok, z dekady na dekadę jest coraz bardziej zdegenerowana intelektualnie, przejmuje władzę, sądząc tak przynajmniej, głosując na ludzi, którzy pochodzą z tych dołów nizin społecznych, które są już nie takim marginesem jak kiedyś, tylko to jest szeroka fala większości społeczeństwa, czyli po prostu ludzie, którzy w normalnych państwach, nawet tych, z których pochodzą, ci, którzy uciekają, nie mają na nic wpływu. A u nas ci ludzie mają wpływ na wszystko. No i tak się musiało skończyć, jak się skończyło. Czyli, że pakt migracyjny nas dotyczy. Wbrew temu, co mówili wszyscy mądrzy. Bo ci niemądrzy, którzy mówili inaczej, przecież do dziś są określani mianem agentury, płaskoziemców, denialistów itd., itd., itd. Pomijam kompletnie sytuację z panem Ziobro i tą nieszczęsną próbą zatrzymania go, udaną, nieudaną, przesłuchania, bo to jest kompletnie bez sensu sytuacja. Pomijmy to kompletnie. Wracając do tematu naszych przyjaciół ze wschodu, mam dwie takie informacje, które są typowe dla tego programu, czyli są takimi informacjami, których nigdzie nie usłyszycie. Przez jakiś czas, krótszy, dłuższy, aż w końcu usłyszycie, wtedy się okaże to, co mówię tutaj. Boże jedyne zostało odkryte przez media mainstreamowe poważnych dziennikarzy, którzy z tego żyją i to bardzo dobrze z tego żyją. Natomiast pierwsza informacja jest taka, że dostaliśmy duże kredyty z USA i pieniądze z USA już wpłynęły na konta polskich firm i ministerstw, które mają te kredyty obsłużyć. To jest informacja, która byłaby całkiem ciekawą informacją i nawet może brzmieć ciekawie i dobrze w chwili, kiedy się dowiemy, że te pieniądze Amerykanie przysłali nam na to, żebyśmy zbudowali w Polsce, uwaga, fabryki zajmujące się budową, kształtowaniem oraz wytwarzaniem amunicji. To jest dobra informacja chyba, nie? Dostaliśmy kredyt, bo nie mamy pieniędzy. Może rząd Tuska mówi, że mamy ich opór. Na zbudowanie fabryk zbrojeniowych. To jest super dobra informacja, tak? No ale posłuchajcie dalej. No więc te fabryki dostaną te pieniądze. W tej chwili jest jeden wielki rejwach na rynku zbrojeniowym w Polsce. Wszyscy chcą usznąć sobie trochę z tej kapusty, którą Polska pożyczyła, nie dostała, tylko pożyczyła na budowę tych fabryk amunicji. Problem polega na tym, że cała amunicja ma być skierowana na nasz wschodni rynek, tam gdzie jest potrzebna, a wschodni rynek nie będzie zobowiązany do zapłacenia za nią. W związku z tym wygląda na to, że nasz rząd genialny wziął pożyczki na rzeczy, które u nas nie zostaną i zostaną nam zapłacone, w związku z tym będziemy musieli w sumie spłacić kredyty na uzbrojenie, które nie trafi do nas. Gdyż te fabryki, jak przed chwilą wspomniałem, nie są przeznaczone, nie są planowane na nasze potrzeby zbrojeniowe, wręcz przeciwnie, nasi wschodni przyjaciele mają uzyskać wszystko to, co te wojny wyprodukują. To jest prawdopodobnie jeszcze robota poprzedniego rządu amerykańskiego, aczkolwiek głowy nie dam, bo tego nie jestem w 100% pewien. Tak czy siak pan Trump jest już u władzy, a my kontynuujemy politykę, która jest dość kuriozalnie niebezpieczna dla naszego państwa i znowu powoduje, że będziemy o wiele biedniejsi niż wcześniej. No i to jest smutne, jest tak? Jak ja mam po prostu mówić w jakiś wesoły sposób? Ej, hura, wspomożemy naszych wschodnich sąsiadów, żeby było u nich lepiej, w sensie gorzej, bo jak to wszystko, co produkujemy, spadnie u nich, no to będzie u nich gorzej. Tak? A to, że wyślemy do nich i oni nie zapłacą za to, powoduje, że będzie jeszcze gorzej u nas, no ale no jakoś nie potrafię znaleźć w tym nic wesołego, co mogą spowodować uśmiech na waszych twarzach, w związku z tym kasuję tutaj tę informację, no bo macie już ją przed sobą. Druga informacja pochodzi z Podkarpacia, z którego dochodzą głosy o tym, że nasi wschodni przyjaciele, nasi wschodni sąsiedzi postanowili wesprzeć nas. Postanowili nas wesprzeć w tym ciężkim, chaotycznym czasie i spowodować, żeby nam się żyło lepiej. I to powinna być dobra informacja, tak? Ale z drugiej strony, jak na nią patrzę, tak wiedząc, o czym mówię, znowu to nie jest dość dobra informacja, gdyż okazuje się, że dość powszechną praktyką na Podkarpaciu są sytuacje, kiedy to tak zwane Janusze, czyli ludzie, którzy mają jakieś firmy, które mieli kiedyś małe firmy januszowe, teraz mają większe firmy januszowe, napotykają na swojej drodze przepiękne kobiety, które są diametralnie różne od ich starych grażyn, które siedzą w domach. Te grażyny znają od lat, od dekad, to są ich żony, mają z nimi dzieci, dzieci często poszły do przodu, gdzieś nie ma ich już w domu. Janusze mają te swoje różne biznesy przynoszące całkie niezłe pieniądze. No i na drodze tych Januszy pokazują się te diametralnie różniące się od grażyn kobiety, które puszczają do nich oczy i mówią do nich wiele miłych rzeczy i robią ich rękoma swoimi takie rzeczy, które powodują, że Janusze są szczęśliwe i zakochują się w tych kobietach i rzucają te swoje grażyny. Nie przeszkadza im kompletnie to, że te dziewczyny, które tak bardzo ich podziwiają, mają wschodni akcent, wchodzą wszystkie od naszych wschodnich sąsiadów. Tak zgadliście, mafia, nasza wschodnia mafia, ta zaprzyjaźniona mafia, znalazła świetny sposób na przejmowanie firm, gdyż te Januszeksy niemądre nie robią intercy, w związku z tym chwili, kiedy porzucają swoje grażyny i biorą objęcia nowe Lolity, młodziutkie, piękne, śliczne, które robią bardzo dobrze rękoma, innymi częściami swojego ciała. W chwili, kiedy biorą z nimi ślub, ci ludzie nagle się okazuje, że jednak nie są tak bardzo lubiani przez nowe partnerki i tracą wszystko w wyniku rozpraw sądowych, rozwodowych, w trakcie których to te ich biznesy trafiają w ręce obcych, jak się okazuje, dla nich kompletnie kobiet. I to jest ponieważ tak gminny proceder w tej chwili na Podkarpacie, także jeżeli ktokolwiek z naszych widzów zna jakiegoś Janusza, który ma jakiś tam biznes w miarę dobrze prosperujący, to przekażcie mu, że jeżeli się spotyka z jakąś taką potajemnie nawet jakąś przepiękną, cudowną, interesującą, zauroczoną jego postacią osobą, to niech spojrzą w lustro i stwierdzą, czym nam się można zauroczyć. Czy może ta Grażyna jednak ma złote serce, że z nim jeszcze funkcjonuje, tak? Taki przekaz. Z Podkarpacia. No i znowu niewesoła historia, tak? W związku z tym jestem dość niewesoły i smutny. Przepraszam was najmocniej. Przechodzimy do naszej wiadomości. Smutne wiadomości dochodzą do nas z USA też, bo to nie jest tak, że tylko Polska jest skazana, Europa na jakiś smutek wielki. Te informacje mówią o tym, że w USA jakoś strasznie lawinowo wzrosła liczba spadających nagle z nieba samolotów. Także samoloty, które do tej pory normalnie gdzieś tam fruwały i lądowały, w sensie startowały, fruwały i lądowały, w tej chwili nagle z nieba fruną w dół i już nie lądują normalnie, tylko z dużym przytupem. To się jakoś tak nagminnie dzieje w ostatnich dniach. Sam Donald Trump oskarża o tą sytuację tamtejszy przemysł lotniczy, który wprowadził tak zwany diversity, różnorodność. I to nie tylko płciową, ale także intelektualną. Się okazało, że tamtejsze lotniska i firmy lotnicze, zdaniem Trumpa, czy on takie przedstawia dowody, zaczęły zatrudniać w związku z różnorodnością, diversity, ludzi upośledzonych psychicznie na wszelkie możliwe sposoby. No i to może być efekt tego, co się właśnie dzieje, bo jedna z pilotka, która miała dojść do jednej z tragedii w USA, była wcześniej facetem, teraz jest kobietą i bardzo w związku z tym przeżywała, że już nie może być pilotem wojskowym, w związku z tym się wtrapiła w jakiś samolot pasażerski, na którego pokładzie zresztą ponoć było dużo Rosjan. To jakaś jest taka podkładnia do teorii spiskowej na temat tego, co tam się mogło stać. Ale zostawmy to z boku, gdyż sam fakt tych wypadków amerykańskich nie należy do naszych, nie wiem, zmartwień wielkich. Ale jeśli spojrzymy na rynek Polski, to ma to jakieś przełożenie, jak patrzymy na to, co wyczynia pan Trzaskowski w Warszawie. Nie, nie chodzi o kampanię wyborczą. To wnosi się głęboko. Być może zerknę do niej za chwilę, ale w tej chwili to nie o to chodzi. Gdyż przypominam, że pan Trzaskowski oraz pan Lasek oraz lobbyści związani z Platformą Obywatelską, obecnie rządzącą partią w Polsce, podnoszą od lat, że nie ma sensu budować lotnisk na polu. Zresztą posłuchajcie.
Wyście się chyba naoglądali za dużo PowerPointa, dlatego że planujecie lotnisko w Szczerym Polu i jak czytam, tam ma lądować więcej samolotów niż w Londynie i w Pekinie.
Osobiście nie wiem, co jest złego w tym, żebyśmy mieli w Polsce lotnisko, które będzie miało taki ruch jak Heathrow czy jakieś inne duże lotniska na świecie, ale pomijam to. Sam pomysł tego, żeby budować na polu jest chyba dobry, bo pola są na ogół dalekie od miast, w związku z tym kwestie bezpieczeństwa są zapewniane. No ale pan Trzaskowski, jak wiecie, ma ze swoimi kolegami lobbystami od ruchu lotniczego, panem Laskiem, specjalistą niesamowitym, po prostu jest tak niesamowitym specjalistą, że opowiadałem o nim parę programów temu, mają ten pomysł, żeby nie przerobić nosić nam lotniska gdzieś tam w okolice Warszawy, gdyż to jest po prostu poniżające dla samego miasta Warszawa, przecież mamy lotnisko w Warszawie. No i te sytuacje ze Stanów pokazują, że lotniska w centrach miast no, są troszeczkę niebezpiecznymi lotniskami. Jak weźmiemy pod uwagę plany pana Trzaskowskiego, który mówi razem z panem Laskiem o tym, że mówił wcześniej, bo teraz CPK ma ponoć powstać. A mówi, że przecież można podnieść wydajność lotniska w Okęcie, że tam 20 milionów ludzi ląduje, ale może lądować dwa razy tyle, fruwać, lądować, startować. Z tym lądowaniem, jak powiedziałem, nie jest przesądzone. No więc lądowanie na Okęciu może zostać wzmożone dwukrotnie. Przypomnę, że już w tej chwili, nawet to nie się dzieje od dzisiaj, przynajmniej 20 lat temu miałem mieszkanie w okolicach Okęcia i wiem, że wtedy były liczne protesty związane z hałasem, no więc hałas, jaki panuje w okolicach lotniska, jest przerażający dla mieszkańców tych lotnisk. Liczne protesty, opłaty, kary lotniska płacą za to, że hałas jest. W chwili, kiedy wzrośnie ruch dwukrotnie, jak wynika z tego, z perspektyw, które przedstawia pan Trzaskowski i jego koledzy lobbyści, no myślę, że hałas wzrośnie jeszcze bardziej, niż w tej chwili jest to odczuwalne w okolicach tego lotniska, więc wszelkie próby rozbudowy tego lotniska na Okęciu skończą się tak, jeszcze większym harmidrem w mieście, z którym przecież pan Trzaskowski walczy za sprawą czystego transportu, tak, po prostu czystych przestrzeni, spokojnych, cichych przestrzeni, że wszyscy jeździli elektrykami, a nie samochodami spalinowymi, które burczą i charczą, powodują duży stres dla ludności, a te samoloty jakoś mu przestają przeszkadzać w chwili, kiedy poruszany jest temat Okęcia. Drugie to jest takie, że te sytuacje w USA pokazują, że lotniska w centrach, jak wspomniałem wcześniej, są niebezpieczne bardzo, gdyż na szczęście na Okęciu zdarzyły się nieliczne sytuacje, które powodowały zagrożenie dla życia ludzi, ale jeśli wzmożymy dwukrotnie transport lotniczy nad Warszawą, no będzie słabo, tak? Bo tych sytuacji zagrażających życiu mieszkańców może być więcej, a lotnisko w centrum miasta powoduje, że jeżeli coś spada, to spada na miasto, tak? A nie poza miastem. To jest taka konkluzja, która myślę każdemu mądremu człowiekowi przychodzi do głowy w chwili, kiedy ma lotnisko w środku miasta. No ale władze Warszawy się tym nie za bardzo przejmują. Mało tego, ten hałas, o którym wspomniałem przed chwilą, próbują w jakiś sposób ograniczać z pomocą czasowego włączenia lotniska w nocy, które to embargo na loty ma powodować, że hałas będzie mniejszy w nocy i w nocy będzie można spać na Ursynowie, na okolicznych różnych osiedlach, gdyż w czasie dnia ludzie nie śpią, w związku z tym to nie przeszkadza, ale jak chcą spać, ten hałas może im mocno przeszkadzać. I najlepsze jest to, że jak się dowiedziałem w tym tygodniu, byłem parę razy w Warszawie, to embargo na loty w środku nocy jest coraz częściej łamane i eksperci, lobbyści związani z panem Trzaskowskim stwierdzają, że przecież my coraz częściej puszczamy w nocy samoloty. Nikt tego nie zauważa. Protesty są niewielkie, to może zacznijmy je puszczać jeszcze częściej. I wszystko wskazuje na to, że ci chłopcy myśleli sobie, że już wkrótce, jeżeli tylko się uda ten eksperyment społeczny polegający na tym, że powoli, powoli będziemy tą hałaśliwą żabę sobie gotowali i powodowali, że ludzie przyzwyczają się do hałasu, to lotnisko Okęcie będzie działało po prostu 2-4 na dobę. Loty cargo, loty pasażerskie, to wszystko zostanie uruchomione na pełnej petardzie i 2-4 na dobę będzie wszystko fruwane nad Warszawą. Takie są zamierzenia ludzi, którzy zarządzają pomysłem rozbudowy Okęcia. Czy one są racjonalne? No nie sądzę, ale ci ludzie są wybierani przez ludzi, którzy mieszkają w okolicach tego Okęcia i w Warszawie, w związku z tym no chyba nic złego się nie stanie tym ludziom, skoro ich wybrańcy demokratyczni zrobią to, co zrobią, bo przecież skoro są wybrańcami demokratycznymi, to w takim razie wyborcy ich demokratyczni chyba przychylą się ku różnym rozwiązaniom, niezależnie od tego, czy będą im na rękę, czy nie, bo to przecież głosowali na ludzi, którzy są z tej właściwej grupy społecznej, z którą się nie utożsamiają, więc pomysł, żeby protestować przeciw pomysłom grupy społecznej, z którą się utożsamiają większość mieszkańców Warszawy, jest dość absurdalny, głupi i nie zdziwię się, jeśli to lotnisko faktycznie za chwilę będzie pracowało na pełnych obrotach 2-4 na dobę. Jeżeli dołożymy do tego, że tereny wokół tego lotniska są obudowane przez bloki mieszkalne, a wszelkie tereny, które są możliwe do rozbudowy wokół lotniska, należą do jednej z przedwojennych bogatych rodzin, która się procesuje cały czas z miastem o jej odzyskanie. Tak jak wspominałem kilka programów temu, wszystko zostanie zbudowane na terenach, które w finale mogą trafić z powrotem do przedwojennych właścicieli, zostanie utracone i miliardy wsadzone w rozbudowę tego Okęcia pójdą się czochrać gdzieś daleko od zysków miasta potencjalnych. Polska beneficjentem paktu migracyjnego. Okej, okay, o tym mówiliśmy już. Tak, niesamowitym. No przybędzie nam 4, a czy 2 miliony mieszkańców przybyło, lub przybędzie nam drugie 2 miliony, to beneficjentami będziemy, tylko że kto będzie pracował dla tych wszystkich ludzi. Co prawda rząd mówi, że ci ze wschodu bliskiego naszego, najbliższego, przynoszą ogromne pieniądze do budżetu, tylko jeszcze nikt nie potrafi od nich wydębić od tych 2 lat już ponoć jakichś dokumentów pokazujących, ile właściwie oni tego budżetu przynoszą. Także myślę, że można na te różnego rodzaju stwierdzenia dotyczące dobrobytu, jaki spływa na nasz kraj od 2 lat, spojrzeć przez prezydent odpowiedzi pana Tuska, które zwróciłbym uwagę, bo to jakoś tak w tym tygodniu szczególnie mi jakoś tak rzuciło w oczy. Czy wy słyszeliście kiedykolwiek, żeby Tusk mówił o jakichś swoich sukcesach? Ale realnych, tak? No nie. Ale na pewno słyszeliście za każdym razem, jak on mówi, że w przyszłości będzie sukces. Już w tym roku będzie postęp. Już za chwilę dościgniemy Marsjan w locie na Proxima Centauri. Po prostu o przyszłości zawsze mówi. Nigdy nie mówi o tym, co zrobił, bo nic nie zrobił do tej pory przez 30, blisko 40 lat bytowania w polityce. No poza rozbiciem paru rządów, poza wprowadzeniem do w obiegu publicznego totalnej nienawiści do drugiej strony. W tej chwili dzieją się rzeczy, które się nie działy jeszcze 10-20 lat temu. Ludzie tak się nienawidzili kiedyś jak teraz, teraz się nienawidzą. To są jego zyski, ale on zawsze mówi o przyszłości. O przyszłych swoich planach, które się nigdy nie realizują. Na przykład, nie zamierzam uciekać do Brukseli. No i uciekł. Okej. W Polsce będzie elektrownia atomowa w 2020 roku. No, jest 2025 rok, nie ma. Szybkie koleje łączące wszystkie miasta. No nie ma. Polacy będą wracali do Polski w związku z tym, że będzie tutaj tak dobrze, że będą pluli na ten zgniły zachód. No, jakichś masowych powrotów nie ma. I to wszystko, co mówię, to są takie rzeczy, które są bajkami kompletnymi, ale jednak demokracja powoduje, że to społeczeństwo jednak w dużej mierze jemu i jemu, jego podobnym postaciom, osobopostaciom wierzy. No to wynika z tego, wynik ostatnich wyborów pokazał, że większość w Polsce to są ludzie, którzy wierzą w bajki. No i ktoś się czuje pani Kotuli, że ona sobie wymyśliła, że jest osobą taką bajkową, gdyż jest magistrem, tak, mimo że tego magisterem nie zrobiła. Większość tych ludzi w parlamencie, myślę, nie ma normalnych matur, nie mówiąc o studiach, gdyż z tym poziomem intelektualnym myślę, że o Chryste Panie, nie ma szansy skończyć żadnych normalnych szkół ani uniwersytetu, aczkolwiek powiem wam, że w tym tygodniu też spotkałem się z paroma osobami, które uświadomiły mi, że to, co mnie się nawet teraz przed chwilą wydawało, to jest pieśń przeszłości, gdyż jest jeszcze gorzej, niż mi się wydawało. Otóż byłem na jakimś spotkaniu dotyczącym filmu na temat krów. To może być, nie wiem, zabawne, dla komuś wydać, że od oka chodzi na film o krowach. No i też mi się wydało to dość zabawne, znaczy w sumie nawet nudne, bo poszedłem na ten film i to było powiedziane, skąd się biorą krowy, co dają, że mleko, mięso, mają taki wpływ na środowisko, że wcale tak ten meta nie zagraża ludzkości, jak się wielu osobom wydaje. No to wszystko zostało po prostu przedstawione w tym filmie, a to są rzeczy, które każdy, moim zdaniem, powinien wiedzieć i wie tak naprawdę. No i miałem stamtąd wyjść właściwie, kiedy na koniec zaczął przejechać pewien z profesorów, bo to było zamknięte grono ludzi, którzy mieli ocenić ten film. Byli PR-owcy, wykładowcy, naukowcy, wszyscy związani z mięsem, z krowami. To lobbystyczna historia, bo to od razu mówię. No i nagle słyszę z ust jednego z profesorów, zagranicznych, żeby nie było, który zaczął opowiadać, że miał grupę studentów ze Szwecji, która to grupa zootechnikę studiowała na jego zajęciach, tak? No i studiowali tam zootechnikę i byli coraz bardziej zerowani z wykładu na wykład, coraz bardziej byli agresywni, nie mieli tego profesora, w końcu stwierdził, takie pytanie im zadał, o co właściwie chodzi, tak? No i on słyszał, że oni przyszli tutaj po to, żeby słuchać bajek na temat zwierząt, bo oni chcą się nauczyć jakichś konkretów. On tak, ale jakich konkretów? Spytał profesor i usłyszał, że na przykład jaki wpływ mają krowy na globalne ocieplenie, bo one przecież wydobywają z siebie różnego rodzaju gazy, które niszczą naszą planetę. No i on zdębiał kompletnie i zaczął ją tłumaczyć, co to są łańcuchy pokarmowe, takie podstawy dotyczące zwierząt, roślin i naszej planety. I ponownie oni byli zdumieni, bo taka wiedza, taka podstawowa, która dla każdego normalnego człowieka jest wiedzą podstawową, dla nich była wiedzą tajemną. No. I kiedy skończył mówić, zadałem takie pytanie do tego szerszego grona, tak mówię, tam byli wykładowcy, naukowcy, że to, co tutaj usłyszałem, to chyba nie dotyczy Polski w ogóle. No i rozpętało się piekło. Rozpętało się piekło, bo ci polscy naukowcy i wykładowcy zaczęli mi podawać przykłady identycznych sytuacji z Polski, które kończą się często zwolnieniami z pracy nauczycieli akademickich, którzy są oskarżani przez młodzież licealną de facto, bo to już licealiści są na początku studiów, o różnego rodzaju wypaczenia, o brak szacunku dla Matki Ziemi, na brak szacunku do w ogóle ludzkości całej, gdyż oni uczą ich, jak leczyć zwierzęta, jak ćwiartować te zwierzęta, jak je karmić, jak mleko wydobywać z nich, czyli wszystkie opresyjne rzeczy są uczone w tych szkołach, a oni faktycznie przychodzą do tych szkół po to, żeby kochać zwierzęta. Rozumiecie, jeżeli ktoś zostaje weterynarzem, to może kochać zwierzęta, ale oni chcą te zwierzęta kochać jeszcze bardziej, zwykły weterynarz, bo weterynarz na czasem musi coś zrobić w tym zwierzęciu, pokazuje się w jucha jakaś, to jest przerażające dla nich. I wiecie co, gdybym nie brał udziału w tym spotkaniu, w którym byli sami naprawdę wysokiej klasy specjaliści, to kurczę, do dzisiaj nie uwierzę, do dzisiaj w to nie wierzę tak naprawdę, po prostu dopiero przyswajam sobie tą wiedzę, że cała ta rewolucja lewicowa ostatnich kilkudziesięciu lat przyniosła niesamowite spustoszenie we wszystkich możliwych dziedzinach życia, tak? Intelektualnych, naukowych, to są przykłady, które oni podawali, że mają na przykład studentów, którzy przychodzą na wykłady, będąc różnymi działaczami NGO-sowymi, tylko po to, żeby zdobyć wiedzę, bo i zdobywają tą wiedzę, ale tylko po to, że mając ją, móc skutecznie kontrować ekspertów realnych w mediach różnego rodzaju, tak? Bo mając tą wiedzę, mogę ją tak sobie obkręcić dookoła własnej osi tą wiedzę, że staje się kontrwiedzą dla ludzi, którzy tą wiedzę posiadają w sposób normalny. Rozumiecie? Wiesz, to jest sofistyka, którą uwielbiam i uwielbiałem zawsze, ale sofistyka w rękach złych ludzi to jest straszna rzecz. No. Później następnego dnia było spotkanie z panią minister od klimatu w szerszym gronie, nie sami naukowcy, tylko ludzie, którzy zajmują się hodowlą zwierząt. I ta pani minister, tak jakby po prostu Trumpa w ogóle nie było, wiecie co? To co mówiłem w zeszłym tygodniu, że takie hura, bura, że szef podwóra przyszedł zrobić porządek, to w tych sferach rządowych nie istnieje w ogóle w ich umysłach, bo oni w ogóle tego nie przyjęli wiadomości. Oni albo w to nie wierzą, albo po prostu wiedzą coś innego niż my, gdyż ta pani minister przez dobrą godzinę straszyła tam rolników, ekspertów i inne osoby związane z bydłem hodowlanym, że restrykcje, które były proponowane przez Unię do tej pory, będą jeszcze ostrzejsze. Oni się muszą na nie przygotować, bo jak nie, to wypadną z rynku. Gdyż, uwaga, i tutaj wyszedł pan z jednego z banków francuskich i powiedział, że tak, to pani minister ma rację, gdyż gdyby się nie będzie spełniać założeń postanowień Unii Europejskiej, to nie dostaniecie od nas kredytu na swoją działalność, w związku z tym będziemy musieli sprzedać wszystko, gdyż nie będzie was stać na finansowanie tych rzeczy i zbankrutujecie. Ja to mówię wprost po prostu, tak? Minister polskiego rządu przy pomocy pana z Francji, polskim rolnikom, polskim ekspertom, polskim hodowcom, polskim sprzedawcom mówią, że po prostu, że albo się dostosują do norm europejskich, albo ta pani minister polskiego rządu przy współpracy z francuskim bankowcem zmiażdży ich i oni zdechną z głodu. No i siedzisz człowiek na takim spotkaniu, tak wow, i tak patrzysz dookoła, że tu jest jakaś rewolucja wybuchnie, tak? A tu nic. Rozmowy kulorowe później słyszałem, że no, to jest dla nas szansa, serio. Większość tych ludzi, którzy tam siedziała i słuchała tej pani, tego pana, uważała, że to jest dla nich szansa, gdyż w ten sposób dobiorą się do dotacji, do pieniędzy unijnych, które dostaną, zarobią pieniądze i będą bogaci. A to, że w finale tych wszystkich działań zostaną zwodani z ziemią za kilka lat, nie wiem, czy nawet nie to, że nie dopuszczali do myśli, tylko po prostu nie brali tego pod uwagę w ogóle. gdyż demokracja powoduje, że większość ludzi nie bierze pod uwagę rzeczy oczywistych, które te rzeczy bierze pod uwagę mniejszość ludzi, tak? W przypadku tego paktu migracyjnego, Zielonego Ładu, który teraz wspomniałem, czy innych rzeczy, które powodują, że jeżeli się przewiduje przyszłość, to się człowiek przygotowuje na przyszłość, a jak się nie przewiduje, to się idzie w katastrofę, klęskę. No i ta klęska, myślę, nadchodzi dużymi krokami, tak? Bo niezależnie od tego, czy ci ludzie, o których teraz mówiłem przez, nie wiem jak długo mówię, ale mówiłem przez jakiś dłuższy czas, wierzą czy nie wierzą w to, co się wydarzyło w Ameryce, to jeżeli Trump się uchowa, bo on rozpoczął taką batalię tak szeroko, bo uderzył we wszystko, w Big Pharma, w Big Techy, Big Techa, które mu się trochę mu się podkładają, tak? Ale w Big Pharma, w wymiar sprawiedliwości, w służby, w wojsko, w armię, w gospodarkę, w energetykę, no on po prostu tak uderzył, tak powiem, uderzyć każdy w nowo rządzący każdego kraju, o czym mówi kiedyś Ronald Reagan, że na dzień dobry robi się 100 dni masakra, a później się po prostu wszystko kurz opada i patrzymy, co zostało, tak? I że jeśli ten Trump przetrwa te pierwsze 100 dni masakry i nic mu się nie stanie, myślę, że nie przypadkiem odtajnia dokumenty dotyczące zamachu na JFK, także przypomnieć ludziom, co się może wydarzyć i co się wydarzyło w przeszłości, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, chociaż w wielu innych państwach. Więc jeżeli te pierwsze 100 dni uda mu się pociągnąć i nic mu się złego nie stanie, to my jako Europa jesteśmy tak, myślę, że mamy duże problemy przed sobą. Gdyż on już dzisiaj uruchomił cła dla Chin, dla Meksyku, dla Kanady, dla Unii Europejskiej, które zostały przyjęte na razie z taką odrobiną uśmiechu. Widziałem dzisiaj jakieś artykuły w BBC mówiące, że takie straszenie, tam poprzednim razem jak to zrobił, to ceny wzrosły w Stanach. No dobra, ceny wzrosły w Stanach. Tyle, że w Stanach spadają ceny energii, w związku z tym wytwarzanie różnego rodzaju produktów, samochodów, jedzenia, żywności, sprzętów, AGD, nie AGD, fabryk, to wszystko będzie o wiele tańsze niż w Europie. A ci nasi, podnosząc ciągle kwestie zielonych ładów, będą produkowali to już teraz, to jest tak drogie, że mało kto kupuje w Europie. Przypomnę program sprzed chyba 3 albo 4 tygodni, kiedy mówiłem o ludziach, którzy wyspecjalizowali się w Europie w wynoszeniu biznesów amerykańskich z powrotem do Ameryki i to się dzieje. Więc te wszystkie dobre, dobrze prosperujące biznesy prosperują dalej, dlatego że się po prostu wyniosły stan, czy do Ameryki, czy do Chin, czy do Indii, bo innych na razie jeszcze nie ma destynacji, gdzie można by cokolwiek jeszcze robić w normalny sposób. No i ta Europa zostanie tutaj tak bez gospodarki, z problemami migracyjnymi, bez pieniędzy, zadłużona po uszy, bez możliwości rozwoju, a przy cłach, na które nałożył na nią Trump, jeżeli nie wynegocjują nic w tym temacie, no myślę, że czeka nas wkrótce sroga pożoga, jeżeli ci ludzie tutaj w Europie rządzący demokratycznymi państwami, o Chryste, nie znoszę tego terminu, nie pójdą po rozum do głowy. Ktoś mi wspomniał dzisiaj, że Tusk poszedł po rozum do głowy i ta jego wypowiedź w Europarlamencie pokazuje, że on wie, o co chodzi i przestrzegał tych wszystkich ludzi w Europarlamencie, co się stanie, jeśli oni nie pójdą po rozum do głowy, tylko że powiem szczerze, ja to przemówienie jego w Europarlamencie słuchałem kilka razy i dzisiaj znowu odsłuchałem w całości. Ja nie widzę, że on tak gość ostrzegał. Nie wiem, jaką optykę mają z kolei ludzie w miarę wydawałoby się rozsądni, którzy w tym przemówieniu widzieli cokolwiek innego niż butę, chamstwo i brak pomysłu na przyszłość. Bo samo gadanie o tym, że PKB wzrośnie, w przypadku Tuska szczególnie, o którym przemówiłem, że jemu zawsze wszystko wzrasta w przyszłości, a żadnego sukcesu w przeszłości nie odniósł, no branie tego poważnie pod uwagę jest, myślę, ogromnym błędem sporej części naszego społeczeństwa. I nie tylko, że ktoś go bierze to poważnie za granicą, chociaż nie znam kraju żadnego, w którym by Polska, nie tylko Tusk, była poważnie brana za granicą, to że ktoś go poważnie bierze w Polsce, niezależnie od tego, jak go bierze na poważnie za granicą, to Matko Bosko. No a z drugiej strony mamy ludzi, którzy przyklaskiwali wszystkim tym pomysłom unijnym przez ostatnie parę lat. I brali za dobrą monetę to, co kazali robić. Wszystkie te konstelacje, z którymi w tej chwili walczy Trump, czyli Big Pharma, militarka, wspomniałą fabryce, żywieniówka, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja pierdyka. No dobra, słuchajcie, kończę na dzisiaj, bo myślę, że strasznie długo gadam i strasznie wolno, więc pewnie to strasznie długo trwa. I tak sobie siedzę i myślę, co to dalej będzie. Z naszą umiłowaną ojczyzną. Nie mam to na myśli Europy. Dobra, trzymajcie się. Dziękuję wam za uwagę. Dzisiaj ponuro i smutno, ale w przyszłym tygodniu myślę, będzie już jakoś lepiej. Mam nadzieję przynajmniej. Przecież nie mogę w takiej depresji siedzieć cały tydzień kolejny i czekać na zbawienie, jakie spadnie z nieba. Bo ono nie spadnie ani na mnie, ani na nas. Ani na nich tym bardziej. Chryste Panie, gdzie my żyjemy?
Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.